Poprzednio mówiliśmy o nauczaniu Jezusa na temat modlitwy. Dzisiaj analizować będziemy wypowiedź Jezusa o istocie postu. W 6 rozdziale Ewangelii Mateusza od wiersza 16 czytamy: Nie udawajcie smutnych w czasie postu, jak obłudnicy, którzy chodzą z brudną twarzą, by widziano, że zachowują post. Zapewniam was, oni już otrzymują swoją zapłatę. Ale ty na czas postu uczesz się i umyj twarz, bo nie ludziom, ale Ojcu, który działa w ukryciu, powinieneś pokazać, że pościsz. Ojciec widzi to, co ukryte, i nagrodzi cię. W czasach Jezusa Żydzi byli zobowiązani przestrzegać jednego postu. Postu w dzień pojednania, czyli w święto Jom Kippur. W tym dniu od poranka do wieczora ludzie mieli pościć, jak czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, rozdziale 16. W dzień pojednania nie wolno jeść, pić, kąpać się, namaszczać się olejkami, wiązać sandałów. Nawet małe dzieci włączono w dyscyplinę postu dnia pojednania, aby gdy dorosną, były przygotowane do powszechnego obchodzenia narodowego postu. Aczkolwiek był to tylko jeden post przymusowy, powszechny, Żydzi znali wiele innych postów. Post na przykład wiązał się z żałobą. Pomiędzy dniem śmierci i pogrzebu kogoś bliskiego, jako krewni, musieli powstrzymać się od spożywania mięsa i od picia wina. Znany był post mający stanowić zadośćuczynienie za pewnego rodzaju grzechy. Żydzi wiązali post z pokutą. Post miał wyrażać w sposób zewnętrzny, wewnętrzny smutek. Autor Księgi Kaznodziei pisze: Człowiek, który pości, aby uwolnić się od grzechów, ale powtarza te same przewinienia, nie będzie wysłuchany w modlitwie i jaki będzie pożytek z jego upokorzenia? W wielu wypadkach post był aktem narodowej pokuty. Cały naród pościł po nieszczęściu, jakim była wojna domowa w okresie sędziów. Samuel nakazał ludowi pościć z powodu bałwochwalstwa. Czytamy w pierwszej księdze Samuela. Nechemiasz nakazał ludowi pościć i wyznawać grzechy. Z postem jako znakiem pokuty narodu przed Bogiem spotykamy się bardzo często w Starym Testamencie. Nieraz post stanowił przygotowanie do otrzymania objawienia. Mojżesz pościł na górze przez 40 dni i 40 nocy. Daniel pościł w oczekiwaniu na słowo od Boga. Jezus pościł przed spodziewanym atakiem kusiciela. Jest to zdrowa zasada. Kiedy ciało jest poddane surowej dyscyplinie, władze duchowe i umysłowe są wyostrzone, czujne. Czasem post był swego rodzaju apelem skierowanym do Boga. Jeśli na przykład nie padał deszcz, plony były zagrożone, wówczas ogłaszano post narodowy, modlono się do Boga o zesłanie deszczu. Możemy powiedzieć, że post żydowski wiązał się z trzema głównymi aspektami. Miał zwrócić uwagę Boga na osobę poszczącą. Post miał niejako ściągnąć uwagę Boga na osobę, która dobrowolnie zadawała sobie cierpienie. Po drugie, post miał być świadomą próbą wykazania szczerości pokuty. Post miał być gwarancją szczerości słów modlitwy. Groziło tu jednak pewne niebezpieczeństwo. Bardzo łatwo można było dojść do przekonania, że post zastępuje pokutę. W wielu wypadkach post nosił charakter zastępczy. Nie tyle miał zbawić duszę danego człowieka, ile skłonić Boga do wyratowania narodu z nieszczęścia. Pobożni ludzie mówili: zwykli ludzie nie mogą tak pościć. Są za bardzo zaprzątnięci pracą i sprawami tego świata. My wykonamy dodatkowe uczynki, żeby wyrównać braki pobożności innych. takie było ogólne nastawienie do postu w czasach Jezusa. Teoretycznie post uważano za coś wzniosłego, ale w praktyce występowało wiele wypaczeń. Wielkie niebezpieczeństwo stanowił fakt, że pewni ludzie pościli na znak wyjątkowej pobożności, manifestacyjnie. Ich post był świadomą demonstracją nie wobec Boga, lecz wobec ludzi. Miał pokazać, jak bardzo są pobożni. Pan Jezus potępiał tego rodzaju postawę. Potępiał post na pokaz. Żydzi pościli w poniedziałek i czwartek. Były to dni targowe. Do miast i miasteczek, a zwłaszcza do Jerozolimy, ściągały wtedy wielkie masy ludzi z wiosek. Dzięki temu poszczący na pokaz mieli zapewnioną wielką widownię, podziwiającą ich pobożność. Wielu świadomie czyniło pewne przygotowania, żeby nikt nie miał wątpliwości, że poszczą. Szli więc przez ulicę z rozwichrzonymi włosami, z obnażoną głową, w zabrudzonym ubraniu. Czasem nawet pobielali sobie twarze, żeby podkreślić bladość oblicza. Nie był to oczywiście akt pokory, ale duchowej pychy. Przykład pobożności na pokaz. Przytoczmy pewną opowieść na temat fałszywej idei postu. Pewien podróżnik spotkał się w górach skalistych ze starym katolickim kapłanem. Zdziwił się bardzo, widząc staruszka wędrującego przez góry po stromych, niebezpiecznych ścieżkach. Podróżnik zapytał kapłana: co ksiądz tutaj robi? Starzec odpowiedział: szukam piękna tego świata. Chyba ksiądz widział go wiele w ciągu długiego życia. Wtedy starzec odpowiedział następującą historię: wiele lat życia spędziłem w klasztorze. Nigdy nie wychodziłem poza jego bramy. Kiedyś zachorowałem poważnie. W czasie choroby miałem sen. Ujrzałem anioła stojącego obok mojego łoża. Po co przyszedłeś? Zapytałem anioła. Przyszedłem zaprowadzić cię do domu, odpowiedział anioł. Czy świat, do którego pójdę, jest piękny? Bardzo piękny jest ten, który opuszczasz, odpowiedział anioł. Wtedy przypomniałem sobie, powiedział starzec, że właściwie nie widziałem nic poza polami i kilkoma drzewami, które otaczały klasztor. Zwróciłem się więc do anioła. W świecie, który opuszczam, widziałem bardzo mało. A zatem, powiedział anioł, obawiam się, że mało piękna zobaczysz w świecie, do którego idziesz. Byłem w kłopocie, powiedział starzec. Poprosiłem anioła, by darowano mi jeszcze 2 lata życia. I moja modlitwa została wysłuchana. I oto teraz, korzystając z małej sumy pieniędzy, spędzam cały czas na poszukiwaniu piękna świata i widzę, że jest on rzeczywiście piękny. Człowiek powinien zaakceptować piękno świata, powinien cieszyć się nim, nie odtrącać go. Nie ma żadnego religijnego sensu post dla samego postu. Nie ma on sensu jako demonstracja zewnętrznej pobożności. Prawdziwa, wewnętrzna pobożność prowadzi do radosnego trwania w społeczności z Panem i umiejętnego korzystania z Jego darów. Jezus potępia niewłaściwy rodzaj postu. Jednak z Jego słów możemy wnioskować, że istnieje właściwy rodzaj postu, pożyteczny dla chrześcijanina. Niewielu ludzi się nad tym zastanawia. Jest na ogół mało chrześcijan, w których życiu post odgrywa dużą rolę. A jednak istnieje wiele przyczyn przemawiających na korzyść postu. Po pierwsze, post jest dobry dla zdrowia. I to zarówno fizycznego, jak i duchowego. Wielu z nas prowadzi tryb życia sprzyjający ociężałości. Niejeden może dojść do takiego stanu, że żyje po to, żeby jeść, zamiast jeść, aby żyć. Praktykowanie postu dla niejednego może mieć zbawienny skutek zdrowotny. Po drugie, post stanowi dobrą dyscyplinę osobistą. Można dojść do stanu, kiedy pozwalamy sobie na wszystko, nie odmawiamy sobie niczego, na co nas stać. Byłoby dobrze dla niejednego z nas, gdybyśmy przez jakiś czas, na przykład w każdym tygodniu, starali się zapanować nad swoimi życzeniami i pragnieniami, żebyśmy potrafili odmawiać sobie. Po trzecie, post chroni przed staniem się niewolnikiem nawyków. Niektórzy pozwalają sobie na różne nawyki i nałogi, twierdząc, że mogą się pozbyć ich. Stały się jednak dla nich tak istotną częścią życia, że nie potrafią tak naprawdę z nimi zerwać. Jeśli praktykujemy mądry post, to żadna przyjemnostka nie stanie się łańcuchem zniewalającym nas. Żaden nawyk nie będzie panował nad nami. My będziemy panować nad przyjemnościami. Nie pozwolimy, żeby one zapanowały nad nami. Post wymaga wyrobienia nawyku wyrzekania się pewnych rzeczy. Ważnym sprawdzianem charakteru może być stwierdzenie, ile rzeczy uważamy za niezbędne dla nas. Im mniej rzeczy uważamy za niezbędne, tym bardziej jesteśmy niezależni. Jeśli wszystkie rzeczy stają się dla nas niezbędne, wówczas jesteśmy zdani na łaskę luksusowego życia. Stajemy się niewolnikami tychże przyjemności. Byłoby dobrze, gdybyśmy się przeszli wzdłuż okien wystawowych, mówiąc do siebie w duchu: wielu z tych rzeczy nie muszę kupić. Tego rodzaju post, wyrzeczenie się wielu rzeczy, wyostrza naszą zdolność wyrzekania się rzeczy, których nie chcemy uznać za najważniejsze dla nas, bo one nie są najważniejsze. Post pomaga lepiej oceniać pewne dobra. Może w przeszłości przeżyliśmy mało radości. Kiedyś najmniejsza rzecz nas cieszyła, a teraz straciliśmy apetyt. Post pozwala odnowić smak, apetyt fizyczny i duchowy. Post prawie zupełnie zniknął z życia zwykłego człowieka. Jezus potępiał niewłaściwy rodzaj postu, to prawda, ale nigdy nie uważał, że post powinien być zupełnie wyeliminowany z naszego życia. Dobrze uczynimy, jeśli będziemy go praktykować zgodnie z naszymi potrzebami. Post może bardzo pomóc nam w modlitwie, w zachowaniu czujności i świeżości, zarówno w sensie duchowym, jak i fizycznym. W kazaniu na górze Jezus nauczał także na temat prawdziwego bogactwa. W 6 rozdziale Ewangelii Mateusza od wiersza 19 czytamy: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. W codziennym życiu duże znaczenie ma prosta umiejętność zaopatrywania się tylko w rzeczy trwałe. Jeśli na przykład kupujemy samochód, dywan, komplet mebli, to kierując się zdrowym rozsądkiem unikamy tandety. Kupujemy przedmioty wykonane solidnie, trwale, fachowo. Do zajęcia takiej postawy zachęca właśnie Pan Jezus. Każe nam skoncentrować się na rzeczach posiadających trwałą wartość. Chodzi oczywiście o rzeczy o wymiarze duchowym. Pan Jezus wymienia 3 główne źródła bogactwa w Palestynie. Mówi, że trzeba unikać rzeczy, które mól może zniszczyć. Na wschodzie bogactwo danego człowieka stanowiła dobra, wyszukana odzież. Przykładanie serca do tych rzeczy było nierozsądne. Gdy tylko je się odkładało, bardzo szybko były niszczone przez mole. Ginęły ich piękno i wartość. Przedmioty te nie były trwałe. Po drugie, Pan Jezus mówi, że trzeba unikać rzeczy, które rdza niszczy. Słowo przetłumaczone tu jako rdza to w oryginale słowo brosis. Dosłownie znaczy wygryzienie. Prawdopodobnie chodzi tu o następującą sprawę. Na wschodzie bogactwem było zboże, które składowano w wielkich spichlerzach. Zboże mogły zniszczyć robaki, mogły się do niego zakraść szczury, myszy, inne szkodniki niszczące środki żywnościowe. Wspomnianego bogactwa także nie można uważać za coś trwałego. A więc ani odzież, ubrania, ani pełne spichlerze. Po trzecie, Pan Jezus mówi, że trzeba unikać bogactw, które mogą podkopać i zniszczyć złodzieje. Słowo podkopać znaczy tu włamać się. W Palestynie ściany wielu domów były wykonane jedynie z wypalanej gliny. Włamywacz mógł dostać się do domu przez dokonanie wyłomu w ścianie. Porównanie nawiązuje do człowieka, który zgromadził w swoim domu trochę złota. Pewnego dnia zauważył, że złodzieje przekopali się przez kruche ściany i zabrali jego bogactwo. Tak, nie można uważać za trwałe bogactwa, do którego może się łatwo dostać doświadczony złodziej. Pan Jezus przestrzega więc zdecydowanie przed przywiązywaniem wagi do kruchych, nietrwałych bogactw materialnych. Pan Jezus przestrzega nas przed przyjemnościami, które wycierają się szybko jak stare ubrania. Najlepsze nawet ubranie w końcu zniszczą mole. Wszystkie wyłącznie fizyczne przyjemności kończą się podobnie. Po każdej kolejnej uciesze radość z nich staje się coraz mniejsza. Trzeba ich więcej, żeby spowodować ten sam efekt. Przypominają tabletki, które tracą swoją pierwotną siłę działania, stają się coraz mniej skuteczne, gdy je stale stosujemy. Nierozsądnym jest człowiek, który szuka przyjemności w rzeczach, które sprawiają mu stopniowo coraz mniej zadowolenia. Jezus przestrzega przed przyjemnościami, które ulegają wytrawieniu. Spichlerz pełen zboża może łatwo stać się łupem szczurów i myszy, które obejdą się z nim bezwzględnie. Istnieją pewne przyjemności, które tracą na atrakcyjności w miarę przybywania lat. Być może, że pod względem fizycznym człowiek taki staje się mniej zdolny do radowania się w ogóle. Być może, że w miarę dojrzewania przestają zadowalać jego umysł rzeczy nie o takiej wielkiej znowu wartości. Nie wolno przywiązywać całego serca do radości, które z biegiem lat przestają cieszyć. Winno się raczej mieć upodobanie w tym, co zawsze cieszy, bez względu na upływ czasu. I po trzecie, Jezus przestrzega przed przyjemnościami, które ktoś może nam wykraść. I musimy powiedzieć, że tak jest właściwie ze wszystkimi rzeczami materialnymi. Żadna z nich nie jest bezpieczna. Jeśli ktoś buduje na nich swoje szczęście, to buduje je na najbardziej niepewnym fundamencie. Przypuśćmy, że ktoś tak urządza życie, że swe szczęście uzależnia od posiadania pieniędzy. Jakże łatwo może nadejść kryzys. Pieniądze mogą stracić swoją wartość. Wtedy z pieniędzmi odchodzi szczęście. Człowiek mądry buduje swoje szczęście na tym, czego nie można stracić, co nie jest zależne od zmiennych kolei życia. Kto postępuje inaczej, skazany jest na rozczarowanie. Kto za swe bogactwo uważa rzeczy materialne, ten jest skazany na utratę swego bogactwa, ponieważ rzeczy te nie są trwałe, nie trwają wiecznie. Jezus zachęca: gromadźcie sobie skarby w niebie. Chrystus kieruje nasz wzrok ku wspaniałym, nieporównanie bardziej wartościowym i trwałym bogactwom duchowym. Ale o tym mówić będziemy więcej już w czasie następnej audycji.